przyszłość miasta, Polski, Kościoła zależy od nas.
W co wierzysz?
Co myślisz?
Co czujesz? Ku jakim wartościom zmierzasz?
W oparciu o co budujesz?
Drogami młodości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu rekolekcji akademickich, które odbyły się w Siedlcach w kościele parafialnym Ducha Świętego. Rekolekcjonistą był ksiądz Robert Skrzypczak, kapłan archidiecezji warszawskiej. Studiował psychologię, teologię dogmatyczną, były duszpasterz akademicki, adiunkt w PWT w Warszawie i wykładowca teologii dogmatycznej w warszawskim seminarium. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Personalizm oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Fronda. Jest tłumaczem, autorem wielu książek i cenionym rekolekcjonistą. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Kochani, chciałem jeszcze na zakończenie naszych rekolekcji trochę dotknąć takiego tematu, którym dzisiaj żyje Kościół, bo jesteśmy w trakcie dziania się synodu biskupu poświęconego małżeństwu i rodzinie. I też zdajemy sobie coraz bardziej sprawę z tego, jak wiele osób, wielu ludzi dzisiaj ucieka od małżeństwa, albo boi się małżeństwa, albo też jest wiele ran zadanych sobie nawzajem w małżeństwie. Wiele małżeństw się rozpada, albo też od rewolucji seksualnej też mamy do czynienia z pewnym odchodzeniem od instytucji małżeństwa na korzyść związków partnerskich albo też mieszkania razem przed ślubem albo bez ślubu. Chciałbym dzisiaj dotknąć tej kwestii. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi pozwoli, żeby rzucić pewne światło na skarb, jakim jest chrześcijańska Ewangelia o małżeństwie, o miłości między ludźmi. Rzeczywiście widzimy coraz bardziej pewien proces degradowania się małżeństwa zaraz po rewolucji seksualnej 68 roku, gdzie poddano wątpliwość wiele kategorii, które do tej pory były szanowane, takie na przykład jak właśnie centralna rola rodziny w społeczeństwie albo nierozerwalność małżeństwa, poczucie wierności w małżeństwie. To wszystko zostało pod wpływem i kontestacji, pod wpływem także rozprzestrzeniania się pigułki antykoncepcyjnej, potem także różnych ideologii niszczone. W 1974 roku, zaraz po rewolucji seksualnej w różnych miejscach Europy, poczynając od Włoch, zaczęto organizować referenda dotyczące rozwodów. Włosi jako jedni z pierwszych opowiedzieli się za dopuszczalnością rozwodów i widać pewną prawidłowość taką, która się rozwija, że to, co było przyjmowane na początku jako absolutny wyjątek, w niektórych naprawdę dramatycznych okolicznościach. Takie pytania były też na początku stawiane, jeśli chodzi na przykład o rozwód. Potem z czasem zamieniały się na coś, co jest traktowane jako prawa, jako oczywistość i do tego w niektórych miejscach także próbowano dodawać jakieś antropologiczne albo teologiczne uzasadnienie. Dzisiaj coraz widać, jak bardzo się zmienia wizerunek ludzkiej miłości. W przeciągu ostatnich 40 lat specjaliści mówią, że liczba małżeństw spadła o 40% w Europie. Z tych 60, które zostały jeszcze, to mniej więcej połowa jest dotknięta bólem rozwodu. Więc mamy rzeczywiście do czynienia z pewnym bólem, z pewną trudnością. The Time amerykański w 2010 roku na okładce umieścił taki tytuł głównego artykułu, który był w środku umieszczony: czy małżeństwo ma jeszcze sens? I oczywiście wewnątrz była odpowiedź, że już nie ma sensu. Dywagowano w swoistym stylu, że dzisiaj, żeby uniknąć bólu rozwodów, co zrobić, żeby uniknąć bólu rozwodów? To najlepiej jest zrezygnować z małżeństwa. Dlatego dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy zaczyna się przesilenie w stronę związków partnerskich, zalegalizowania pewnej formy takiego antropologicznego upośledzenia związanego z tym, że dwoje ludzi chce tylko bardzo prostej rejestracji, żeby zyskać maksimum praw, a minimum odpowiedzialności. I żeby taki związek można było jak najłatwiej, jak najprościej rozwiązać. Nawet w Parlamencie Europejskim niedawno pojawił się taki projekt, żeby ludzi nie przymuszać już do całych kosztownych i długotrwałych i bolesnych procesów rozwodowych, więc ktoś wymyślił i zaproponował takie rozwiązanie, żeby związek w świetle prawa cywilnego był rejestrowany tylko i miał ważność na 5 lat. I wtedy małżonkowie, jeśli są dalej zainteresowani, żeby żyć razem, to będą mieli obowiązek przedłużać na kolejne 5 lat ten kontrakt, a jeśli nic nie zrobią, to znaczy, że on wygaśnie sam. Ja osobiście mam nadzieję, że przynajmniej adwokaci się na to nie zgodzą, bo stracą dużą część dochodu. Ale mówiąc serio, dzisiaj jesteśmy w takiej epoce potężnego kryzysu małżeńskiego. I właściwie nie wiadomo, czy już dotarliśmy do takiego momentu z epoki mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet i kobiet, które nienawidzą mężczyzn. Jest z jednej strony ogromny strach przed przewiązaniem stułą, przed obrączką. Z drugiej strony jest ogromna tęsknota także za tym. Bo także na przykład mówi się o tym, że w Paryżu dzisiaj już 70% par żyjących razem to są tak zwane związki nieformalne. I nawet ta prosta rejestracja takiego związku partnerskiego, który w różny sposób się nazywa, w zależności od języka, od prawa, że nawet w tej takiej prostej ceremonii rejestracji czegoś, co nie ma być z definicji małżeństwem i nie ma mieć żadnych znamion, czyli nie ma tam żadnego założenia o nierozerwalności, nawet nie ma o wspólnocie majątku, nic mowy, że jest z drugiej strony jakaś tęsknota, że ludzie coraz bardziej wyrażają tęsknotę, pragnienie za znalezieniem kogoś, z kim można byłoby spędzić całe życie. I to przebija się nawet, widać to w tych samych ceremoniach zarejestrowania tych związków partnerskich, gdzie nawet ludzie, którzy nie mają odwagi, żeby wejść w ślub, pod względem samej ceremonii otaczają się takimi gadżetami albo elementami, które zazwyczaj towarzyszyły zaślubinom. A więc odpowiednia suknia, która przypomina suknię ślubną, czy garnitur, czy nawet torty specjalne wypiekane, gdzie figurkami dwojga ludzi na szczycie, które zawierają ten związek, agencje podróży oferują coś zastępczego zamiast podróży poślubnej. W ten sposób są na Facebooku umieszczane zdjęcia potem. Jest jakaś tęsknota, która się też przebija coraz częściej. Tęsknota za miłością trwałą, za miłością romantyczną, za miłością pełną. I tutaj też jest pułapka znowu, kolejna. Bo im bardziej dajemy się pociągnąć takiej miłości wyidealizowanej, miłości romantycznej, tym łatwiej w imię takiej miłości zmienić partnera albo partnerkę. Cały czas poszukując albo w nadziei, że się osiągnie, znajdzie tę miłość, która jest wymarzona. Dlatego my dzisiaj ogromnie potrzebujemy, ciągle potrzebujemy, ale dzisiaj szczególnie potrzebujemy wracać do skarbów Kościoła. Do pewnego cudownego doświadczenia, głębokiej mądrości. W świetle objawienia Pisma Świętego, Ewangelii, nauczania także Kościoła na temat małżeństwa, mężczyzny, kobiety, męskości, kobiecości, seksualności. Jeśli Pan Bóg mi pozwoli, chciałbym kilka rzeczy dzisiaj dotknąć z tego. Zobaczcie, że my dzisiaj w Kościele stoimy przed pewnym wyzwaniem. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę i to jakby zmienia się nasze rozumienie Kościoła. Do niedawna Kościół jeszcze był rozumiany w sensie bardzo sklerykalizowanym. Że kiedy się mówi Kościół, to ma się na myśli kardynałów, papieża, księży. Niektórzy ludzie do dzisiaj mają taki sposób mówienia, na przykład mimo tego, że chodzą do Kościoła, mówią, a ja nie akceptuję tego, co mówi Kościół. Coraz bardziej w miarę zmieniania się naszej świadomości, że my wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy należymy do Kościoła. Coraz bardziej sobie zdajemy sprawę, że nas duchownych czy zakonników jest zdecydowana, radykalna mniejszość w Kościele. Że większość chrześcijan, katolików ochrzczonych, uczestniczących w Kościele, to są katolicy, którzy swoje życie przeżywają w rodzinie, w małżeństwie, w zakochaniu się wzajemnie. I tutaj mamy pewien problem, dlatego że najczęściej do tej pory duchowość katolicka rozwijała się w oparciu o doświadczenia zakonne. Mamy duchowość ignacjańską, duchowość franciszkańską i nieraz Wielki kłopot, jaki powstaje w sposobie prowadzenia na przykład rekolekcji dla małżonków czy dla narzeczonych, polega na tym, że próbuje się zastosować te formy duchowości zakonnej do małżeństwa. Podczas gdy my potrzebujemy znaleźć pewną formułę, znaleźć pewne słowo, pewne światło dla chrześcijan, katolików, którzy odczytują swoje życie w świetle powołania małżeńskiego, rodzinnego. Do tego Bóg ich woła i mają swoje bardzo ważne miejsce w Kościele. I potrzebujemy znaleźć dzisiaj pewną formułę duchowości małżeńskiej. Tylko że wielu się zastanawia, no dobrze, jeśli dzisiaj wychodzimy z założenia, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości. Ty i ja, każdy z nas. I to nie jest tak, że skoro ja mam koloratkę, to ja mam większe szanse osiągnąć świętość. To nie to. Czy jeśli ktoś idzie do zakonu, to dlatego, że będzie bardziej święty. Nie. Wszyscy w jednakowym stopniu jesteśmy powołani do świętości. Osiągnięcia świętości. Ale w takim razie pojawia się kolejne pytanie. Kolejna trudność. Czy jak pogodzić świętość z seksem? I nam tutaj ciąży ciężar mentalności, która niestety wtargnęła, wdarła się do Kościoła, do sposobu myślenia w naszym Kościele, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią i z Duchem Świętym. To jest mentalność, która jest nazywana manicheizmem. I ta mentalność, ten sposób myślenia odnosi się z wielkim szacunkiem do tego, co duchowe, natomiast ogromną pogardą do tego, co jest cielesne, materialne. I to kazało ciągle myśleć, że chrześcijanin może zbliżyć się do Pana Boga, ale o tyle, o ile będzie rezygnował z seksualności, spożycia seksualnego, z bliskości. Podczas gdy my widzimy dzisiaj, że Duch Święty pokazuje, że w Kościele coraz bardziej pojawiają się oznaki świętości wśród małżonków. Więcej jeszcze, jakby dojrzewa nasza świadomość, na czym polega chrześcijańskie powołanie do świętości w małżeństwie. Oczywiście, kiedy ja mówię o świętości, to ja nie mówię o ludzkich zasługach czy o ludzkiej doskonałości. Święty jest tylko Bóg, tylko działanie Boga jest święte. Ale coś istotnego, fundamentalnego w tym, co się zawiera w małżeństwie, jest to, że w małżeństwie, w miłości mężczyzny do kobiety wzajemnej, pojawia się coś, co jest najbardziej istotnego w Bogu. To znaczy, że Bóg nie jest samotnikiem. Że Bóg jest Trójcą Świętą, jest komunią, miłością osób, które wzajemnie się dają sobie. I w ten sposób człowiek, który w momencie bycia stworzonym uzyskał, otrzymał obraz Boga umieszczony w sobie, odwzorowuje właśnie Boga w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy żyje w relacji. Biblia, Pismo Święte mówi, że kiedy Bóg postanowił stworzyć człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo, i stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Na czym polega podobieństwo do Boga? Z jednej strony my jesteśmy podobni do Boga w tym, że jesteśmy racjonalni, że mamy świadomość, że mamy duchowość. Ale z drugiej strony jesteśmy podobni do Boga w tym, że nasze życie spełnia się poprzez kochanie. Poprzez dawanie się, zbudowanie relacji. Dlatego Bóg, żeby pokazać siebie samego, umieścić w człowieku swój wizerunek, obdarzył go męskością i kobiecością. Kobiecość ma sens ze względu na męskość, męskość ze względu na kobiecość. I okazuje się, że połączenie się seksualne, akt seksualny, dwojga ludzi, którzy się kochają, którzy są związani ze sobą, jest tym uprzywilejowanym miejscem objawienia się Boga. Że w tym momencie, kiedy małżonkowie dają się w akcie seksualnym, w tym momencie otrzymują Ducha Świętego. I to jest coś niezwykłego. I dlatego dzisiaj poprzez całkowite oddanie się, danie się temu powołaniu, jakim jest małżeństwo, można osiągnąć maksimum rozwoju chrześcijańskiego, czyli świętość. Czego znakiem jest to, że już w naszych czasach dwie pary małżeńskie zostały ogłoszone błogosławionymi. W 2001 roku Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi parę małżonków, Luigiego i Marię Quattrocchi. Ciekawe, bo jeszcze z ich dzieci żyjące brało udział w ich beatyfikacji w Rzymie. A papież Benedykt XVI w 2008 roku wyniósł na ołtarze inną parę małżeńską, francuską. Louis Elia Martin, też umieszczeni na ołtarze. A więc zaczyna się pewna epoka, kiedy Bóg zaczyna pokazywać świętość nie tylko w jednym z małżonków, bo było wielu małżonków wcześniej beatyfikowanych czy kanonizowanych, ale w pojedynkę. Natomiast całe małżeństwa, całe pary małżeńskie. I to jest coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, bo jeśli Bóg uczynił nas na swój obraz, a obraz Boga czym jest? To jest jakby znak wodny, który Bóg umieścił w nas. A wiecie, że znak wodny widzi się tylko wtedy, kiedy się patrzy pod światło. Inaczej go nie widać. Potrzeba światła, żeby w ten sposób siebie samego odczytać. Że to nam pokazuje, że fakt, że my pochodzimy od Boga i że otrzymaliśmy w darze człowieczeństwo, to jest wielkie zaproszenie do tego, żeby stać się podobnym do Boga poprzez relację oddania się drugiemu. Że można przeżyć swoje życie jako dar bezinteresowny dla drugiego. I w Kościele my znamy takie dwie formy oddania się drugiemu. Jakby konsekrowania siebie samego poprzez oddanie się drugiemu. Jedną formą, postacią tego konsekrowania się jest oddanie się w dziewictwie. Czyli budowanie swojego życia w relacji bezpośredniej do Boga. I wtedy te osoby konsekrują Jezusowi Chrystusowi. Żyją w miłości, to jest sens. Życie samotnicze, w pojedynkę, nie ma sensu. To jakby głęboko zaprzecza temu, co mamy w siebie wpisane. A drugą formą przeżycia swojego życia jako dar bezinteresowny jest życie w małżeństwie i oddanie się małżonków. I tu jest bardzo ważne, bo jeśli to, co Bóg w nas wpisał, umieścił, czyli że sens życia, sam smak życia, nasze wewnętrzne spełnienie dokonuje się wtedy, kiedy możesz się drugiemu dać. Z tego bierze się także fundamentalne pytanie o powołanie. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy się mówi o powołaniu, to już nie tylko się myśli o powołaniu do kapłaństwa czy do zakonu. Ale pytanie o powołanie to jest pytanie o plan Boga w stosunku do mojego życia. Co Ty chcesz? Ja sam pamiętam, że kiedy zacząłem o tym słyszeć w Kościele, ktoś mi mówił, bardzo ważne jest, żebyś pełnił wolę Boga. Ja na początku słuchałem tego, ale to nie przemawiało mi do gustu. Nie wiedziałem, o co chodzi, więc to ignorowałem. Bo tak ładnie powiedziane, taki aforyzm. Ale co z tego wynika? I tak stawiałem na swoim. I tak robiłem to, co chcę. Ale w pewnym momencie, kiedy ktoś znowu mi o tym mówił, powtórzył, chcesz być szczęśliwy? Pełnij wolę Boga. I zaczęło mnie to intrygować. Zacząłem siebie pytać, co to może znaczyć? I to mnie doprowadziło do ciekawości. A jaka jest wola Boga? A to pomogło mi wydobyć się z moich własnych planów, z siebie samego. Bo żeby zrozumieć, co Bóg chce, co Ty chcesz ode mnie, muszę wyjść poza moje własne propozycje, moje własne pomysły na życie. Nie narzucać tego, że ma być tak, jak ja chcę. Co Ty chcesz? I zobaczcie, bardzo często widzę, że kwestia tego fundamentalnego powołania, żeby przeżyć swoje życie jako bezinteresowny dar dla drugiego, żeby swoje życie przeżyć w miłości, bardzo często już jakby u samego początku zostaje zakłamane. I niestety bardzo często stwierdzam to, nawet pomagając, pracując z narzeczonymi, rozmawiając z osobami zakochanymi. Często jest tak, że słyszę, że ktoś, kto jest zakochany, zaczyna sobie zadawać pytanie, czy ja będę z nią szczęśliwy? Czy mnie będzie z nim dobrze? Ja mówię, popełniłeś błąd w założeniu. Na tym nie da się budować. To jest właściwie dokładnie przeciwieństwo w stosunku do tego, co masz zapisane na twoim twardym DNA. W najgłębszej warstwie twojego człowieczeństwa. Bo ty wychodzisz z założenia, że chcesz ty być szczęśliwy. Koncentrujesz wszystko na sobie. Błąd w założeniu. Powinieneś zadać sobie pytanie dokładnie odwrotne. Czy ona będzie ze mną szczęśliwa? Czy jemu będzie ze mną dobrze? To jest właściwe założenie. To odpowiada temu, czym jest powołanie chrześcijańskie. Istnieje coś takiego jak powołanie do małżeństwa, ale to nie jest jakaś maszyna losująca, gdzie Pan Bóg wybierze ci męża albo wybierze ci żonę. Oczywiście czasami zdarzają się różne ciekawe, nawet zabawne historie. Znam jednego chłopaka, fotoreportera, w papie pracuje, który przez długi czas nie wiedział, co zrobić ze swoim życiem i nie wiedział, jak się dowiedzieć, kto to ma być jego żona. Jednego razu, to było w Adwencie, w parafii, gdzie ja byłem, rozpoczynałem jako ksiądz pracę. Przed pierwszą mszą świętą była modlitwa jucznią i wielu młodych ludzi przychodziło na tę modlitwę. I on poszedł do konfesjonału, do spowiedzi i ksiądz mu wtedy powiedział, na to pytanie jego, które sobie zadawał, słuchaj, ty miej oczy otwarte. Może ty żyjesz cały czas skupiony na sobie? Ty zacznij zwracać uwagę na to, kto siada obok ciebie. I mówi, wyszedł z tego konfesjonału po rozgrzeszeniu, usiadł i w czasie tej modlitwy usiadła obok niego dziewczyna. Ona jest teraz jego żoną i właśnie niedawno dostałem SMS-a, że urodziło im się czwarte dziecko. Czasami się zdarzy tak. Czasami może być, życie może przyjąć taką prostą trajektorię, ale nie zawsze jest tak łatwo. I tu bardzo łatwo jest też o pomyłki. Nie można tak mówić, że powołanie małżeńskie polega na tym, że Pan Bóg mi wybierze męża, albo Pan Bóg mi wybierze, wskaże mi żonę. Nie jesteśmy tak naiwni. To się nie dokonuje w ten sposób. Bóg daje ci twoją wrażliwość, twój gust, daje ci także twoje walory. Szukaj. Realizowanie powołania chrześcijańskiego to jest pewne poszukiwanie swojej drogi pod miłującym okiem Boga, w pewnej współpracy z Nim. Ale powołanie się spełnia tylko i wyłącznie wtedy, to bardzo często podkreślał papież Jan Paweł II, kiedy twoja miłość małżeńska odpowiada tej miłości, jaka wiąże Chrystusa z ludźmi. Jeśli coś takiego się uzewnętrzy, jeśli coś takiego się odtwarza w twoim życiu, to jest prawdziwe powołanie chrześcijańskie. Zobaczcie, jeśli chodzi o małżeństwo, rzeczywiście my musimy bardzo dużo jeszcze zrobić, żeby pokonać ten kompleks manichejski. Żeby zacząć myśleć w ten sposób, że Bóg rzeczywiście zaprasza do tego, żeby móc urzeczywistnić swoje najgłębsze powołanie. Kochanie, poprzez uczynienie z siebie daru, a narzędziem do uczynienia tego daru jest ciało, jest seksualność. I seksualność jest dobra. Zobaczcie, jeśli ktoś odnosi się z lekceważeniem albo z pogardą wobec ciała seksualnego, to jednocześnie odnosi się z taką samą pogardą wobec tego samego ciała, które pracuje, które znosi zmęczenie, które cierpi i które się modli. Natomiast nasza wiara, objawienie całe polega na tym, że my wychodzimy z tego, że Słowo stało się ciałem, że Bóg objawił się w ciele, w swojej cielesności i także chce objawić się w naszej fizyczności, w naszej cielesności. My nie jesteśmy tylko kimś uduchowionym, my jesteśmy uduchowioną cielesnością, my jesteśmy jednością w tym względzie. Małżeństwo chrześcijańskie przede wszystkim jest pewną liturgią ciał. Na to bardzo często zwracał uwagę Jan Paweł II. Ta liturgia ciał polega na tym, że człowiek rzeczywiście szuka możliwości, żeby się podarować drugiej osobie poprzez fizyczność, poprzez nie tylko duchowo, poprzez cielesność. Pismo Święte powiada, że kiedy Bóg stworzył Adama w raju, Adam pierwsze doświadczenie, które przeżył w raju, to było doświadczenie samotności. Nam niestety, mężczyznom, trochę się to utrwaliło w naszym DNA, że przez jakiś czas Adam przebywał w raju, nie mając do czynienia z drugą osobą. Żył bez relacji z drugą osobą, był otoczony przedmiotami. Jest taka piękna opowieść w Piśmie Świętym, kiedy Pan Bóg próbuje Adama zainteresować wszystkimi przedmiotami, wszystkimi rzeczami, które są w ogrodzie Eden. Dokonał przed nim takiej parady stworzenia, że pokazywał mu wszystko. Można było sobie wyobrazić, że współczesnemu Adamowi Pan Bóg podtyka pod nos najlepszy komputer, najlepsze oprogramowanie, najlepszy motocykl, świetny samochód, Subaru jakiś albo BMW. Pokazuje mu komórkę, jakieś urządzenie nawigacyjne świetne. I Adam na to wszystko patrzy, powiada w ten sposób Pismo Święte, obdarza zainteresowaniem, ale cały czas czuje, że to nie jest to. Dopiero kiedy Bóg uśpił Adama i wydobył z jego boku żebro i z tego żebra uczynił kobietę, kogoś, kto jest mu równy i kto jest do niego podobny, jakby jego vis-a-vis. I wtedy, kiedy Ewa jest już gotowa, nie tylko w pełni stworzona, ale także już po fryzjerze i po makijażu, wtedy Adama Pan Bóg obudził i co? I po raz pierwszy z Adama wydobył się okrzyk zadowolenia. To jest to, o co chodziło. I dlatego człowiek poprzez Pismo Święte chce podkreślić fakt, że człowiek umieszczony w raju poprzez doświadczenie pierwotnej samotności, czyli tego niespełnienia do końca, nawet jeśli można mieć dużo przedmiotów, można mieć pieniądze, można mieć także zainteresowanie techniką, hobby, zostaje pewne niespełnienie. Człowiek odczuwał na najgłębszym poziomie samotność i dzięki temu rozpoznał samego siebie. Rozpoznał, kim jest. Rozpoznał siebie jako osobę. A osoba potrzebuje relacji, potrzebuje miłości. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć siebie samych, jeśli nie znajdziemy się w głębokiej relacji z drugim, kto jest podobny do mnie. Kobieta wobec mężczyzny, mężczyzna wobec kobiety. I powiada Pismo Święte, że mężczyzna i kobieta, kiedy znajdowali się w raju, nie przeszkadzała im nagość, nie ciążyła im nagość. Doświadczali, że ich życie spełnia się poprzez ten bezinteresowny dar z siebie samego. Natomiast swoje ciało przeżywali jako narzędzie oddania się. Dlatego ich sposób patrzenia na siebie nie krępował ich. Bo był to sposób spoglądania funkcji przeżywania swojej oblubieńczej miłości, dawania się. Natomiast co się stało? Przyszedł pewien kryzys, pewien przełom, że kiedy dokonał się w ludziach grzech, ja mówiłem o tym trochę wczoraj, grzech dotknął przede wszystkim i naruszył ludzkie serce. I kiedy w ludzkim sercu pojawił się egoizm, pojawiło się zło, to miało ogromny wpływ na zmianę sposobu patrzenia na drugą osobę. Że do tej pory nagość nie ciążyła, nie czuli się skrępowani sobą wzajemnie, czuli się dobrze. Dlaczego? Bo we wzroku drugiego człowieka dostrzegali całkowitą akceptację. W momencie, kiedy zaczyna się zmieniać ludzkie serce, zmienia się także sposób patrzenia na drugą osobę. Jeśli ktoś zaczyna na ciebie spoglądać ze zwierzęcą pożądliwością, jeśli zaczyna spoglądać na ciebie jako przedmiot własnej przyjemności, to spojrzenie krępuje. W spojrzeniu drugiej osoby, jeśli nie spostrzeżesz tej formy dojrzałej miłości, która spogląda na twoje ciało jako na sposób oddania się tobie, zrealizowania siebie, a zaczyna koncentrować się na twoich organach seksualnych i przede wszystkim chce ciebie użyć do dania sobie samemu seksualnej albo uczuciowej satysfakcji, tu zaczyna się problem. Takie spojrzenie krępuje, takiego spojrzenia się boimy. Boimy się spojrzenia drugiej osoby, które będzie pełne krytyki, które będzie pełne wymagania. W tym znaczeniu bardzo nam przeszkadzają też reklamy albo gwiazdorzy filmowi. Bardzo mamy wielki kłopot, żeby akceptować siebie samych. To wymaga ogromnej dojrzałości, ogromnej miłości, żeby kobieta w spojrzeniu mężczyzny nie czuła się skrępowana. Żeby mogła dostrzec, że mężczyzna nie patrzy na nią w sposób krytyczny, wymagający. W jej zmarszczkach, w oznakach przyjętego macierzyństwa. Żeby mężczyzna mógł dostrzec wyraz ofiarowanego mu życia drugiej osoby. Spojrzenie pełne wdzięczności. Innego rodzaju spojrzenie. Spojrzenie, które jest pożądliwe albo spojrzenie, które ma na celu pogardę, potępienie. To jest spojrzenie, które nas krępuje. To nie sprzyja intymności. Masz odruch, żeby się zasłonić. Masz odruch, żeby uciec od takiego spojrzenia. Zobaczcie, że nagość może być przeklęta. Nagość staje się także dzisiaj sposobem na upokorzenie drugiego człowieka. Zmusić człowieka do nagości, której nie chce, to jest obrabować go. W ten sposób postępują ludzie, którzy torturują innych. Rozbierają do naga, żeby wyśmiać, upokorzyć. W ten sposób wprowadzano ludzi do obozów koncentracyjnych. Rozbierano do naga. Dokonywano egzekucji w komorze gazowej, rozbierając do naga, żeby odebrać godność. W takim spojrzeniu jest śmierć. Dlatego my potrzebujemy przede wszystkim, żeby zostało uleczone nasze serce. W spojrzeniu człowieka kryje się, czy jesteś dojrzały, czy nie, do miłości. W jaki sposób można patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegając także w jego defektach, defektach jego ciała. Jeśli masz miłość do twojego męża, to nawet w defektach jego ciała możesz dostrzec wyraz jego oryginalności. Żaden inny facet na świecie nie ma takich defektów jak twój mąż. Jeśli ty spotkasz się z takim spojrzeniem ze strony twojego męża, że w tym spojrzeniu będziesz widziała wdzięczność okazaną tobie za to, że ofiarowałaś mu się, nie będą cię krępowały siwy włos, zmarszczki albo to, że figura się zmieniła po tym, jak przyjęłaś dziecko. Będziesz się czuła afirmowana, akceptowana. I tu jest inny jeszcze ważny punkt, który chciałem dotknąć. Nie ma małżeństwa bez przebaczenia. Małżeństwo potrzebuje karmić się nieustannie przebaczeniem. Przebaczenie jest antybiotykiem Boga i potrzebujecie sobie nieustannie przebaczać w małżeństwie. Nie ma małżeństw idealnych. W małżeństwie prędzej czy później przychodzi czas na rozleniwienie, na roztargnienie. Nie ma postaci doskonałych małżeństwa. Jest coś, zakochanie często jest pewną postacią ludzkiej nieprzytomności umysłowej, który każe drugiego idealizować. Ale przyjdzie prędzej czy później taki czas, kiedy małżeństwo okazuje się pewną lekcją prawdy o człowieku i lekcją pokory. Ty nie możesz wymagać, że kiedy się będziesz rano budził, na twoim posłaniu twoja żona będzie miała zawsze nienaganny makijaż. Czasami będzie przypominała niezasłane łóżko. Ty też nie możesz wymagać zawsze od twojego męża, że będzie zawsze i w każdej sytuacji taktowny wobec twoich rodziców. On też czasami nie będzie znosił swoich teściów i będzie to wyrażał. Tak samo zmieniamy się. Ile razy się zdarza właśnie, kiedy przychodzi w małżeństwie ta lekcja prawdy o sobie nawzajem, kiedy przychodzi pewne rozczarowanie i ty mówisz, ale przecież ja kogoś takiego nie poślubiłam. On był inny, on się starał, on był szarmancki. A teraz zaczyna być banalny i jego idiotyczne poglądy polityczne, które ma nieustannie wyrażać, ta jego nerwowość, to bałaganiarstwo. Ja wyszłam za kogoś innego, a tymczasem nie, właśnie wyszłaś za niego. I w małżeństwie zostajecie wprowadzeni w pewną głęboką lekcję prawdy. I żeby móc siebie akceptować, żeby móc siebie kochać, wasza miłość potrzebuje przechodzić przez nieustanne przebaczanie. Przede wszystkim potrzebujesz przebaczać sobie samej, sobie samemu. Przebaczać sobie, że się zmieniasz. Ludzie się zmieniają. Wróćcie i zobaczcie, jak wyglądaliście na fotografiach 20-30 lat temu. Nieraz jest tak, że ktoś odwiedza seminarium, w którym ja przygotowywałem się do kapłaństwa. 20 lat temu prawie wyszedłem z tego seminarium. I ktoś ogląda fotografie, jak mnie przyjęto do seminarium 25 lat temu. I mają niektórzy potrzebę dzwonić i mówią, słuchaj, widzieliśmy fotografie z twojego seminarium. To naprawdę byłeś ty? No tymczasem tak. Człowiek się zmienia fizycznie. Zmienia się postać, jemu urośnie brzuszek, tobie urosną biodra, wyłysiejesz trochę. Zmienia się także charakter. Pojawiają się różne defekty, nie tylko ciała, ale także defekty w wychowaniu, w kulturze osobistej. Pojawiają się różne inne poglądy, które nie miały wcześniej okazji wyjść. Dlatego nie ma małżeństwa bez przebaczania. Potrzebujesz nieustannie przebaczać sobie samemu, że się zmienia, że masz defekty. Cierpliwość wobec siebie samego, ale także równocześnie mieć nieustanne przebaczenie wobec drugiej osoby. Także wobec jej defektów. Pamiętacie, jak kiedyś Piotr zapytał Jezusa Chrystusa, Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Nie wiemy, w jakim stanie życia byli inni apostołowie, ale wiemy z całą pewnością, że Piotr był żonaty, bo miał teściową. Czyli on doskonale wiedział, o co pyta. Ile razy można przebaczyć tą samą głupią odzywkę? Ile razy możesz przebaczyć po raz kolejny nachlapane w łazience? Mimo tego, że prosisz i błagasz. Ile razy możesz przebaczyć to, że kluczyki od samochodu ona nigdy nie położy na tym miejscu, o które prosisz? Tylko zawsze gdzieś indziej. Ile razy można przebaczyć to samo? Czy aż 7 razy można przebaczyć? A Jezus mówi, nie 7 razy, Piotrze, 70 razy po 7. Jezus Chrystus proponuje Piotrowi, tak jak proponuje nam, dostęp do pewnych złóż niewyczerpanych miłosierdzia, złóż niewyczerpanych przebaczenia. Podaje pewne lekarstwa, ale lekarstwo funkcjonuje wtedy, kiedy jest stosowane ściśle według zaleceń lekarza. Tak należy go stosować, 70 razy po 7. Znam jedno małżeństwo, które opowiadało, że jak pobrali się, to dostali w prezencie krucyfiks. To rzadko się zdarza. Nie zostawia w prezencie na ślub krucyfiksu, ale oni dostali. Więc postanowili sobie, że ten krzyż umieszczą sobie w saloniku w mieszkaniu i umówili się, że codziennie wieczorem pod tym krzyżem będą się spotykać. Jeśli któregoś razu któryś z nich nie miałby ochoty na to, to znaczy, że winę bierze na siebie. I mówi, że oni się przez 25 lat spotykali się wieczorem pod tym krzyżem. Czasami to wyglądało w ten sposób, że zaciśniętymi zębami albo zaczęli rozmowę i ona przeradzała się w karczemną kłótnię. Ale zawsze im pomagało, że prędzej czy później oni widzieli, że ten Jezus z krzyża patrzy na nich z takim miłosiernym spojrzeniem i mówi: dzieci drogie, dokąd zamierzacie dojść? O co tak walczysz? O co ci chodzi? I to im zawsze pomagało, żeby się pojednać. Zobaczcie, jest piękne słowo, które święty Paweł zostawia przede wszystkim małżonkom. Mówi w ten sposób: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czasami ktoś zbyt skrupulatny zadaje sobie albo innym księdzu pytanie, czy wolno się kłócić w małżeństwie, czy kłótnia jest grzechem. Zależy. Jeśli kończy się pojednaniem, to nie. Ja znam pary małżeńskie, które nigdy się nie kłóciły. Zawsze były wobec siebie wazelinowe i kulturalne i w sposób kulturalny w takim stylu się rozwodziły. Rozwodzimy się, ale zostajemy przyjaciółmi. Natomiast ci, którzy nieraz są bardzo dynamiczni, kłócą się. Ja byłem kiedyś z jedną włoską rodziną na misjach w Niemczech. Oni się zawsze kłócili. Ciągle podniesiony głos krzyczeli na siebie, a ja byłem jeszcze wtedy klerykiem. I któregoś razu słyszę, jak oni mówią: wiesz, trochę nam jest wstyd, bo nie wiadomo, co ty sobie o nas pomyślisz. Jak ty widzisz, że my się cały czas tu kłócimy. A im powiedziałem, mówię: wiecie, no, ja na was patrzę jako na nie wiadomo jakich gigantów tutaj, misjonarzy, więc to mi trochę pomaga, więc mi to nie przeszkadza, że się kłócicie. Nawet mogę powiedzieć, że nawet mi się podoba, bo jesteście normalni. I któregoś razu znowu wybucha kłótnia, wrzeszczą na siebie okropnie. W pewnym momencie ona, Rita, przerywa, patrzy na mnie i mówi: podoba ci się? Ale oni zawsze się jednali. Zawsze potem ich widziałem pojednanych. Święty Paweł o tym mówi. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Obojętnie co się wydarzy, obojętnie jak przykre słowo usłyszysz od twojego męża, albo nie usłyszysz tego słowa, którego oczekiwałeś, obojętnie do jakiego napięcia dojdzie, do jakiego konfliktu, nie pozwól, żeby wasz spór, wasze niepojednanie przeszło na następny dzień. Pójdziecie do łóżka skłóceni, nie pozwolicie się dotknąć. Całą noc będziesz myślała, następnego dnia będzie gorzej. Przychodzą uogólnienia typu: bo on nigdy, bo ona zawsze. I wtedy już nie można się obronić. Jeśli w kłótniach zauważacie, że macie skłonność, tendencję do wracania do przeszłości, robienia sobie wyrzutów albo pretensji z tego, co się zdarzyło kiedyś. Uwaga, serce do końca nie przebaczyło. Właśnie o to chodzi. Zanim pójdziecie spać, pojednajcie się. I to nie chodzi o takie przebaczenie, które jest zakładane, bo czasami przebaczenie musi być wyrażone. Trzeba się poprosić o przebaczenie. To nie jest łatwe. Dlatego w chrześcijaństwie, we wspólnotach zakonnych wymyślono coś takiego jak kapituła win. Ja sam kiedyś widziałem, kiedy byłem na rekolekcjach u cystersów w Mogile. Zakonnicy, którzy cały czas, dzień i noc żyją razem, doświadczają, co to znaczy, że człowiek człowiekowi może być ościeniem. Że nawet święci się ranią. Nie jesteśmy pluszowymi misiami, do których zawsze można się przytulić. Czasami możesz być kanciasta. Mnie bardzo nieraz pomaga, jeśli widzę, że kogoś już przestaje znosić, przypominanie sobie i uświadamianie sobie: wiesz, Robert, ty też czasem jesteś dla kogoś nie do zniesienia. Kogoś bardzo kosztuje to, żeby mnie znosić. Moją pyskatość, albo moją bezczelność, albo moje dowcipy, moją ironię, moje zapominalstwo i tak dalej. Mamy całą listę, jeśli chcecie, wad, za które inni mogą nas nie lubić. Dlatego bardzo ważne jest, ta kapituła win polega na tym, że ci zakonnicy co wieczór, przed pójściem spać, po odmówieniu komplety, gromadzą się razem i każdy, kto czuje potrzebę, oskarża się ze swoich własnych win i prosi innych o przebaczenie. Doskonała rzecz. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę dotknąć, to jest to, co też podkreślał często Jan Paweł II. Jest coś takiego jak krzyż w małżeństwie. Na czym polega krzyż w małżeństwie? Nie ma małżeństw bez krzyża. Święty Paweł w liście do Efezjan mówi coś takiego. Do małżonków jest pewien fragment, który czasami jest używany też na ślubie, ale pierwsza część zazwyczaj jest pomijana, bo to się nikomu nie podoba. Święty Paweł mówi mniej więcej coś takiego. Bądźcie sobie wzajemnie ulegli w miłości Chrystusa. Żony, bądźcie poddane we wszystkim swoim mężom. Drogie Panie, podoba Wam się to? Ale żeby było porówno, potem święty Paweł dodaje: mężowie, kochajcie swoje własne żony i nie bądźcie wobec nich przykrymi. Zobaczcie, nie ma małżeństwa bez defektu. To mówił już Jan Paweł II, pamiętam, w Starym Sączu, jednego razu, kiedy zwrócił się do małżonków i mówił coś takiego: małżonkowie, uważajcie, bo w najbardziej nawet udanych związkach przyjdzie czas na rozczarowanie. I wówczas wasza droga małżeńska zamieni się na drogę krzyżową. Choroby, egoizm, zmęczenie, ambicja zawodowa, walka o to, kto ma rację, różnica zdań, jeśli chodzi o sposób zarabiania pieniędzy, o wydawania pieniędzy, o płacenie rachunków, o styl wychowywania dzieci, o to, w jakiej kolejności będziecie odwiedzać rodziców te święta. Zawsze musimy zaczynać od twoich, nigdy od moich. Wszystko może stać się powodem do tego, żeby się poróżnić, żeby odczuć pewien ból, a krzyż zawsze jest bolesny. Na czym polega krzyż małżeński? To jest to, co przeżywał także Jezus w stosunku do najbliższej sobie osoby. Dla Jezusa najbliższą osobą, z którą żył w nieustannej relacji, był Bóg Ojciec. I co się dzieje, kiedy Jezus znajduje się w Getsemani, w Ogrodzie Oliwnym? I w pewnym momencie zaczyna jakby zmaganie, walkę, kłótnię. Z Bogiem Ojcem mówi: oddal ode mnie ten kielich. To jest to, co my nieraz mówimy: daj mi spokój, zostaw mnie w świętym spokoju, przestań mnie dręczyć. Ale w pewnym momencie Chrystus modli się i mówi: ale nie tak jak ja chcę, tak jak ty chcesz. Na czym polega krzyż w małżeństwie? Krzyż, który jest przyjęty i zaakceptowany wraz z miłością Chrystusa. Zobacz, że święty Paweł mówi: bądźcie sobie wzajemnie podlegli w miłości Chrystusa. Właśnie miłość Chrystusa jest najgłębszym powodem, dlaczego jesteś z Nim, dlaczego jesteś z nią. Jeśli to stanowi dla ciebie fundament, krzyż małżeński złączony z miłością Chrystusa, z krzyżem Chrystusa, stanie się niesamowicie płodny. Na czym polega krzyż małżeński? Właśnie na tym, co przeżywa Jezus w Getsemani. Nie to, co ja chcę, to, co ty. Umiejętność ustąpienia. Umiejętność ustąpienia, zrezygnowania nawet z tego, co się wydaje tobie bezcenną zdobyczą, bezcenną perłą. Nawet z tego, jeśli jesteś przekonany, że masz świętą rację. Nieraz nasze życie zamienia się na walkę o rację, o udowadnianie, kto ma rację. Co z tego, że wszystkim udowodnisz, że masz rację i ty widzisz lepiej, skoro w pewnym momencie możesz spostrzec, że masz wokół grunt wypalony aż do gołej ziemi i już nikogo nie kochasz i nikt już nie ma ochoty być z tobą. Masz rację. Mnie od rana do wieczora diabeł przychodzi i mówi: masz rację. Ciągle będzie mi mówił: masz rację. Kurczę, jaki ten świat jest podły, masz rację. Jacy ci rządzący to są kanalie, masz rację. Jaki ten kościół jest nudny, masz rację z wykrzyknikiem. Jaka ta żona jest beznadziejna, o, tutaj to masz rację już. A jaki on jest beznadziejny, no bingo. Strzał w dziesiątkę, co z tego, że masz rację. To jest właśnie krzyż małżeński, że jesteś gotowy z miłości do Chrystusa oddać pole drugiej osobie, ustąpić. Dać drugiemu to, co jest dla ciebie bezcenne. I tutaj chciałbym dotknąć jeszcze jednej rzeczy. Mówił o tym święty Jan od Krzyża. Ulubiony święty też papieża Jana Pawła II. On mówił, że każdy chrześcijanin czasami potrzebuje przeżywać momenty oczyszczenia. Te momenty oczyszczenia, nawrócenia, które przychodzą nawet wtedy, kiedy nie chcesz. One są bardzo ważne. I mówił, że są dwa rodzaje oczyszczenia dla chrześcijanina. Jest pewien rodzaj oczyszczenia, który on nazywał nocą zmysłów. I inny rodzaj oczyszczenia, który nazwał nocą duszy albo nocą wiary. Pierwszy z nich polega na tym, na poziomie duchowym, że przestajesz odczuwać chęć w modlitwie. Że modlitwa już ci nie daje żadnej radości. Że wszystko jest już bez życia. nic cię nie pociesza, nic cię nie pociąga. I wtedy jest strasznie trudno. I w małżeństwie może być dokładnie to samo. Najpiękniejsze zakochanie ma swój termin ważności. Przychodzi czas, kiedy skończy się, wypali się zakochanie. I w tym momencie przestajesz odczuwać pociąg, atrakcję do twojego małżonka. Przestajesz odczuwać wobec niej uczucie sympatii, które miałeś do tej pory. I bardzo łatwo w tym momencie o zniechęcenie, bardzo łatwo w tym momencie o kryzys małżeński. Skoro nic do siebie nie czujemy, znaczy, że się nie kochamy. A tymczasem może to być największy błąd życia. W tym momencie przechodzisz pewien proces oczyszczenia. Ten proces oczyszczenia polega na tym, że jesteście w fazie przechodzenia z zakochania do prawdziwej miłości. Zakochanie zawsze, prędzej czy później, wygaśnie. Ale chodzi o to, żeby narodziła się miłość. Na czym polega różnica? W każdym zakochaniu jest element egoizmu. Jest element szukania siebie samego. Ty chcesz coś dla siebie. Chcesz być szczęśliwa, chcesz odczuwać słodycz, chcesz, żeby drugi cię rajcował. Natomiast kiedy to zaczyna gasnąć, można wpaść w panikę. W zakochaniu bardzo ważne jest odczuwanie, to co czuję. Natomiast w miłości jest ważne to, co ty chcesz. Bo prawdziwa miłość polega nie na odczuwaniu. Prawdziwa miłość polega na tym, że ty chcesz dobra dla drugiej osoby. Ty chcesz, żeby ta druga osoba była szczęśliwa. Ty jesteś gotowy nawet za cenę utraty czegoś bardzo ważnego, nawet za cenę niespełnienia do końca wszystkich twoich potrzeb, chcesz, żeby drugiemu było z tobą dobrze. To pragnienie dobra drugiej osoby. W tym momencie dopiero zaczyna się miłość. I bardzo często ta faza kryzysu, ta faza przechodzenia, żeby narodziła się prawdziwa miłość, musi przejść pewne oczyszczenie z egoizmu. Dlatego w tym momencie małżonkowie potrzebują z jednej strony ogromnej pokory, a z drugiej strony także czegoś, co można byłoby nazwać nagością duchową. Zobaczcie, jak próbowałem wcześniej powiedzieć, że nieraz, jeśli nie spotkasz w spojrzeniu drugiego człowieka pełnej akceptacji, to nie sprzyja intymności. To budzi odruch zasłonięcia się. Nie chcesz podarować drugiej osobie wtedy siebie samego, swojej nagości. Tak samo jest z nagością duchową. W małżeństwie jest coś bardzo ważnego. Nieraz małżonkowie się krępują szczerości. Krępują się porozmawiać szczerze ze sobą. Tak samo jak krępuje cię na przykład, żeby się z twoją żoną pomodlić. Albo krępuje cię to, żeby ją poprosić o przebaczenie. Żeby sformułować to w ten sposób. Skarbie, proszę cię o przebaczenie za to, co wczoraj ci powiedziałem. Proszę cię o przebaczenie za tą histerię, którą ci urządziłam dzisiaj rano. Za tą awanturę za dziecko. Bądź konkretny. To zawsze pomaga. Szczerość, prostota zawsze odnosi się do prawdy. Pokorny respektuje fakty. To daje ogromną wolność. Jeśli wasze dzieci były świadkami waszej kłótni, waszej scysji, jest ogromnie ważne, żeby były świadkami waszego pojednania, żeby to widziały. Będą miały ogromne poczucie bezpieczeństwa podarowane w sobie. Ta kwestia wewnętrznej nagości, jeśli zaczynacie się krępować siebie, nie macie do siebie zaufania, często brak szczerości w małżeństwie można rozpoznać po stosowanej wobec siebie złośliwości. Jeśli zauważycie, że jesteście wobec siebie złośliwi albo przemawiacie do siebie aluzjami typu gdybyś był mądry, to byś się domyślił. O, to jest strasznie niebezpieczne. Wymagasz za dużo. Bo ty chcesz, żeby on służył tobie. I znowu jest błąd w założeniu. On ma się dostosować do ciebie. Ty chcesz narzucić swój ideał małżeństwa. Ty chcesz mieć rację. Stąd to oczyszczenie, które jest nieustannie potrzebne. Bywa czasami też tak. Nie często, ale czasami się zdarza, że Bóg zażąda od ciebie w małżeństwie innego rodzaju próby. Poddać się innej próbie. O tym właśnie mówił także święty Jan od Krzyża. Nazywał to nocą duchową albo nocą wiary. Ta próba już polega nie tylko na tym, że nic w stosunku do niej czy do niego nie odczuwasz. W tym momencie twój umysł zaczyna spowijać ciemność i już nie rozumiesz powodów, dla których masz z nim być. Przychodzi ci myśl, że się pomyliłaś. Nie jesteś pewna, czy to ma jakikolwiek sens jeszcze trwanie razem. Już nie tylko nie odczuwasz, ale nie rozumiesz. I wtedy decyduje jedna rzecz. To zaczyna się wtedy głęboka walka duchowa. Bardzo łatwo wtedy odejść. Bardzo łatwo wtedy odepchnąć i zniszczyć wszystko. Ale w tym momencie, jeśli zwiążesz się bardzo mocno z miłością Chrystusa, jeśli oprzesz się mocno na Bogu, i wtedy będziesz mogła doprowadzić do ostatecznej konsekwencji rację, dla której ją czy go poślubiłeś. Nie będzie wtedy się liczyło odczuwanie, tylko pragnienie wytrwania do końca, doprowadzenie do końca daru z siebie samego, tak jak Chrystus na krzyżu doprowadził do ostatecznej konsekwencji miłość do nas, oddając swoje życie za drugiego człowieka. I wtedy nie decydujecie się rozejść ze względu na dobro dzieci, ani nie na to, żeby uniknąć gadania czy osądzania ze strony innych ludzi, ani nie dla świętego spokoju w rodzinie, ale dlatego, żeby doprowadzić do końca dar twojej osoby dla drugiego. Miłość, która jest złączona, związana z Jezusem Chrystusem. I ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze do tego wszystkiego dodać. Małżeństwo, jak każdy sakrament, potrzebuje umiejętności celebrowania. Każdy sakrament musi być właściwie celebrowany. Małżeństwo jest wielkim sakramentem, tak mówił o tym święty Paweł. Potrzebuje ołtarza. Tak jak msza potrzebuje ołtarza, tak także małżonkowie potrzebują ołtarza. Więcej, małżeństwo potrzebuje trzech ołtarzy. Tych trzech miejsc, na których możecie doświadczyć intymności z miłością Chrystusa. I w tych miejscach możecie doświadczyć, że jest wam dawany Duch Święty. Że to was będzie głęboko ubogacało. Pierwszym ołtarzem dla małżonków jest ołtarz eucharystyczny. Wspólne korzystanie, karmienie się ze stołu Pańskiego, ciałem i krwią Chrystusa. Drugi ołtarz w małżeństwie równie ważny to jest stół, przy którym jecie. Zobaczcie, że bardzo często ten ołtarz jest lekceważony. To jest to miejsce, gdzie możecie się spotkać razem. Możecie nie tylko dzielić pokarm razem, ale dzielić się także rozmową, budować relacje. My wariujemy, cały czas jesteśmy w pośpiechu i nieraz w zbyt wielu domach polskich członkowie rodziny spotykają się nie przy tym wspólnym drugim ołtarzu, ale przy lodówce. Nie jecie razem, tylko zaspokajacie głód. Albo słynna polska ława umieszczona naprzeciwko telewizora, gdzie wszyscy siedzą rządkiem, każdy zajada, ale nie odczuwacie wobec siebie potrzeby rozmawiania, relacji. A nawet jeśli ktoś zacznie, to cicho, bo tutaj są skoki narciarskie, albo piłka nożna, albo Miller przemawia. To jest bardzo ważny ten ołtarz, dbanie o ten ołtarz, żeby on był także pielęgnowany. Ważne jest także nie tylko to, co się je, ale jak się spożywa. Estetyka także domu, żeby to był ważny mebel, ładny, czasami, przynajmniej w niedzielę, ładny obrus, dobre naczynia. Spotyka się wasza rodzina, tutaj jest budowana świętość waszego domu. I trzeci ołtarz małżeński to jest ołtarz łoża małżeńskiego, tam gdzie wy małżonkowie przeżywacie intymność. I w tym miejscu, gdzie doświadczacie intymności, gdzie oddajecie się wzajemnie, w relacji seksualnej, wchodzicie w najgłębszą więź ze sobą, w tym momencie zostaje wam udzielana łaska Ducha Świętego, w tym oddaniu się wzajemnie. Dlatego ten ołtarz jest bardzo ważny, żeby był też pielęgnowany, a bardzo łatwo go zagubić. Jeden z małżonków mi mówił, jak łatwo go zagubić. Wystarczy, że jeden zachoruje i przeniosą się na dwa oddzielne łóżka. Mówi, to wszystko, co do tej pory było pięknym intymnością, co nas łączyło, po kilku miesiącach zapach drugiego zaczyna drażnić. W wielu łożach małżeńskich narosły kaktusy i już nie macie odwagi, żeby się do siebie zbliżyć. A czasami przychodzi niebezpieczeństwo związane z przyjściem dziecka na świat. Póki nie było dziecka, byliście zakochaną po uszy parą, która nie mogła się doczekać, żeby dzielić łoże małżeńskie. Ale kiedy pojawiło się dziecko i kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, że kobieta zaczyna przerzucać swój afekt, swoje uczucie na dziecko, czasami dochodzi wtedy do historii dwóch łóżek, a czasami trzech łóżek w mieszkaniu. Kiedy najpierw jest wasze łoże małżeńskie, potem jest kupione łóżeczko dziecięce, ale dziecko nie chce spać w łóżeczku, on chce spać cały czas z wami, a potem ty wypadasz na łóżko polowe, bo dla ciebie już nie ma miejsca. I twój syn zastępuje ciebie w łożu małżeńskim. Bardzo niebezpieczne. Dlatego, małżonkowie, potrzeba, żebyście pielęgnowali te trzy ołtarze. Te trzy ołtarze stanowią jakby trójnóg. Trójnóg to jest taki stołek, który się nigdy nie wywróci. Jest najbardziej bezpieczny. Taki mebel. Najłatwiej jest lekceważyć ten pierwszy, ołtarz małżeński. Ołtarz przystępowania do Eucharystii. To jest coś, co najłatwiej jest zgubić. Zobaczcie, że co się dzieje w Eucharystii. W trakcie sprawowania Eucharystii dochodzi do czegoś, co stanowi samą istotę waszego małżeństwa. Dochodzi do zaślubin Chrystusa z nami. Chrystus nas poślubia na ołtarzu krzyża. Oddaje swoje życie. Poślubia nas nie tylko duchem, ale także ciałem. Chrystus w jakby najbardziej szczytowym momencie miłości na krzyżu mówił consumatu est. Wykonało się i w ten sposób oddał się całkowicie nam. Wy, małżonkowie, wchodząc w sakrament małżeństwa, wiecie, że sami udzielacie sobie sakramentu. Ksiądz jest tylko tym, który w imieniu Kościoła wam błogosławi. Wy sami wchodzicie w sakrament małżeństwa, udzielacie go i to jest bardzo ważne, żeby ten sakrament był dopełniony. Nie może się skończyć na samej deklaracji. Bywa tak, że jeśli małżonkowie deklarują sobie miłość i wierność, a nie skonsumują w łożu małżeńskim potem swojego związku, nie dopełnią go aktem seksualnym, taki związek małżeński może być uznany za nieważny przez definicję. To się nazywa ratum non consumatum. Zobaczcie, to jest bardzo ważne, bo co robi Jezus Chrystus w momencie, kiedy nas poślubił? Jezus Chrystus na początku przychodzi głosić Ewangelię, deklaruje miłość Boga do nas, a potem w swoim ciele doprowadza do spełnienia, daje najwyższy dowód tej miłości, kochając nas swoim ciałem, oddając się całkowicie na krzyżu. Dlaczego jest tak ważne przystępowanie do stołu Pańskiego? Co karmi? Często się mówi to, że jesteś tym, co jesz, co spożywasz. Jeśli karmicie się ciałem Pańskim, jeśli karmicie się z ołtarza Pańskiego, karmicie się tym sposobem kochania, jaki Bóg ma wobec nas. Co się dzieje w tym momencie, kiedy my odprawiamy mszę świętą? Bóg najpierw nam deklaruje miłość, a potem ją konsumuje. Doprowadza, dopełni. Chrystus wchodzi z nami w komunię, czyli w związek nie tylko duchowy, ale także cielesny. Kiedy karmimy się Eucharystią, karmimy się nie tylko duchem Jezusa Chrystusa, karmimy się Jego ciałem. Wchodzimy w najbardziej głęboką więź cielesną z Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, że największym pragnieniem człowieka w stosunku do drugiej osoby, którą kocha, to jest pragnienie zjednoczenia się. I wydaje się, najlepszym sposobem ludzkim na doświadczenie tego zjednoczenia jest połączenie się seksualne. Oddanie się całkowite sobie. Ale z jednej strony ciało umożliwia połączenie się, a z drugiej strony przeszkadza. Bo zawsze ciało z jednej strony jest czymś, co pomaga wejść w relację z drugą osobą, a z drugiej strony jakby stanowi pewną barierę. Znaczy, w tym momencie, kiedy ja do was mówię, patrzę na was, ja nie jestem w stanie się domyśleć nawet, co jest w twoim sercu. Co ty w tym momencie myślisz? Nawet gdybym miał największą ochotę zajrzeć ci w duszę, wejść w twoją głębię, uniemożliwia mi to twoje ciało i moje ciało. Małżonkowie, nawet jeśli się spotykacie w najgłębszym akcie seksualnym, możecie się złączyć, ale tylko do pewnego stopnia. Natomiast co się dzieje, kiedy my karmimy się ciałem Chrystusa? Chrystus wchodzi z nami w taką głębię, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myśleliście, tak głęboko nas przenika, że Jego ciało przyjęte zaczyna krążyć w twoim krwiobiegu. Zaczyna przechodzić przez komory i przeciągi serca. Zaczyna przenikać przez twoje komórki mózgowe. Przenika nas do głębi, wchodzi w najgłębszą więź z nami. Karmienie się miłością oblubieńczą Chrystusa, tą, która się realizuje w Eucharystii, daje wam niesamowity zastrzyk energii. Że karmiąc się ciałem Jezusa Chrystusa, my czynimy wtedy nasze ciała gotowe do tego, żeby się oddać. To była ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć i jeszcze dołączę tylko jeden mały suplement, szanując jedną dziewczynę, która dzisiaj mi zadała pytanie. Jeśli Bóg się objawia poprzez miłość dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. I najbardziej się udziela i daje wtedy, kiedy dwoje kochających się ludzi, biorących za siebie pełną odpowiedzialność, dają siebie w akcie seksualnym i wtedy jest udzielany Duch Święty małżonkom, co w takim razie z księdzem Tomaszem, z księdzem Tomaszem i z księdzem Robertem, czyli wszystkimi innymi, którzy żyją w celibacie. Jesteśmy pokrzywdzeni. To niesprawiedliwe. Trzeba znieść ten celibat. No tak by z tego wynikało. Zobaczcie, Jezus Chrystus utworzył małżeństwo, żebyście mogli dzięki małżeństwu przeżywać to, co jest jakby u samego korzenia człowieczeństwa. Doświadczać bliskości z Bogiem poprzez obraz i podobieństwo. Natomiast w Kościele są pewne charyzmaty. Charyzmaty to są pewne szczególne dary, które są udzielane przez Ducha Świętego dla dobra innych. Jednym z tych charyzmatów jest charyzmat dziewictwa albo celibat. To, że ja żyję w celibacie, to nie znaczy, że ja nie jestem powołany do tego, żeby kochać. I to nie znaczy, że ja nie jestem powołany do tego, żeby kochać miłością wyłączną i żeby to była miłość oblubieńcza. Żoną kapłana jest eklezja. Żoną kapłana jest Kościół. Jestem powołany do tego, żeby przeżywać swoje życie też jako bezinteresowny dar. Ale nie używam seksualności w stosunku do drugiej osoby. Dlaczego? Ze względu na ten charyzmat. Dlatego, że życie w bezżenności tutaj, czyli jakby wyjście poza naturę człowieka, stanowi znak tego, co jest ponadnaturalne, czyli nadprzyrodzone. To jest znak proroczy. Jeśli ktoś dostaje łaskę, dar od Boga, życia w celibacie, w dziewictwie ze względu na Królestwo Boga, to on staje się prorokiem celu życia ludzkiego, tego, co nas czeka w przyszłości. Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus tłumaczył, mówiąc, że kiedy staniemy się synami zmartwychwstania, czyli będziemy w niebie, nie będziemy musieli już żenić się ani za mąż wychodzić, będziemy jak aniołowie Boży, bo będziemy pełnieni miłością Boga. I będzie nas łączyła w Jezusie Chrystusie relacja ze wszystkimi, wypełnieni miłością. Co to znaczy, że dzisiaj jeśli ktoś dostaje ten charyzmat, tę łaskę życia w celibacie, stanowi jakby znak. Proroctwo dla innych ludzi. Jakie proroctwo? Że istnieje ta miłość ostateczna, której domaga się serce każdego człowieka. Każdy człowiek w głębi ma tęsknotę za miłością ostateczną i doskonałą. Żaden człowiek nie jest w stanie kochać drugiego człowieka do tego stopnia, że go spełni do końca. Do końca życia będziemy nawet w najbardziej udanych relacjach. Między mężem a żoną, matką i dzieckiem, dziadkiem i wnukiem, przyjacielem czy drugim przyjacielem, przyjaciółką, nigdy nie będziemy mogli spełnić do końca. Zostanie pewien niedosyt, pewna tęsknota. Życie w dziewictwie, życie w celibacie pokazuje jedną rzecz, że każda miłość, jaka istnieje tutaj na ziemi, czy miłość narzeczonych, czy małżonków, czy przyjaciół, czy miłość do dziecka, jest miłością przedostatnią. Jest jeszcze coś więcej. Miłość Boga.
Drogami młodości.
Kochani, pozwólcie dołączyć na koniec tych rekolekcji ostatnie słowo. Bardzo się cieszę, że udało nam się w ten sposób dotrzeć do ostatniej części Adwentu. Dzisiaj już rozpoczęła się nowenna przed Bożym Narodzeniem. Będziemy słuchać teraz tylko już pięknych czytań w Kościele, które będą już mówiły o Bożym Narodzeniu. Rozpoczynając od tego czytania. Mnie osobiście też to cieszy, bo to jest czytanie, które rozbrzmiewa w całym Kościele. I że jakby Pan Bóg daje też potwierdzenie, że takie mam przekonanie, taką mam wiarę, że jest wierny temu, cośmy tutaj przeżyli. Bo przez te ostatnie dni mówiłem o Izaaku i mówiłem o Abrahamie i mówiłem także o Jakubie. I dzisiaj w tej genealogii pojawia się Jakub. Jakub miał 12 synów, a jest wymieniony tylko jeden jego syn w genealogii Jezusa, Juda. Jakub jest zmuszony, żeby wyjść z domu i szukać swojego przeznaczenia, swojego powołania. Nie wie, dokąd idzie. Dochodzi do pewnej studni i tam poznaje kobietę, którą pokochał od samego początku i na całe życie. Ma na imię Rachel. Poznaje tę kobietę i okazuje się, że ta kobieta Rachela należy do dalszej rodziny jego. W ten sposób zostaje zaproszony do domu jej ojca Labana. Korzysta z gościny i Laban szybko się zorientował, że Jakub pała szczególnym uczuciem, szczególnym zainteresowaniem do Racheli. I Laban proponuje, że jeśli podoba mu się jego córka, to mu ją da za żonę, ale musi 7 lat pracować dla niego. Jakub szybko te 7 lat przeżył, pracował dla Labana. Przychodzi moment, kiedy czeka na to, żeby Laban był lojalny wobec swojej obietnicy. I Laban mówi, 7 lat pracowałeś dla mnie, dobrze, to ci dam swoją córkę. I przygotowują zaślubiny, baldachim, namiot, gdzie będą spędzać noc poślubną. Przyprowadzają córkę Labana pod baldachim. Ona jest cała, tak jak na Bliskim Wschodzie, jest ubrana w piękną suknię, tak jak dzisiaj w Afganistanie, że widać tylko otwór na oczy. Nie można być tak, że pan młody zobaczy wcześniej coś więcej z panny młodej, dopiero pod noc poślubną. Dokonuje się ceremonia ślubna, prowadzą Jakuba i jego żonę do namiotu, zasznurowują ten namiot, oddają się upojnej nocy poślubnej. Następnego dnia się budzą, Jakub rozsznurowuje namiot, wpuszcza światło i przerażenie. Okazuje się, że poślubił i spędził noc poślubną, posiadł nie Rachelę, tylko jej starszą siostrę Leę. Rachela była przepiękna, pokochało jego serce Rachelę. Natomiast Lea, mówi Pismo Święte, jest przeciwieństwem Racheli. Jest kobietą, o której mówi Pismo, miała zaropiałe oczy, miała ponury wzrok. Nikt by nie spojrzał na Leę. Jakub, pełen pretensji, idzie do Labana, mówi, co ty zrobiłeś? Alban mówi, odpowiada, no nie chciałeś mojej córki za żonę? No tak, ale nie tą, ja chciałem Rachelę, nie Leę. Alban mówi, no przecież obiecałem ci córkę, ale nie mogę ci dać drugą. U nas jest tak, że wydawane są za mąż córki po kolei, najstarsza, a potem następna. Ale nie ma problemu, jeśli chcesz moją córkę Rachelę, to ja ci dam ją, ale musisz drugie 7 lat pracować. Co miał biedak zrobić? Pracuję drugie 7 lat. Były takie czasy, kiedy można było mieć 2 żony. I Jakub poślubia Rachelę. Ale co jest ważne w tej historii? Jakub miał wszelkie powody, żeby pozbyć się Lei. Nie tylko dlatego, że miała ponury wzrok, była brzydka, ale dlatego, że oszukano go. Każdy sąd archidiecezjalny by szybko załatwił taką sprawę o stwierdzenie ważności małżeństwa. Natomiast Jakub czeka na Rachelę, ale nie odrzuca Lei. Przyjmuje jedną i drugą. Co z tego wynika? Mimo, że czeka na Rachelę i ją naprawdę kocha, i ona jest atrakcją jego życia, Rachela nie może mu dać syna, nie może mu dać dziecka. Ma zamknięte łono. Natomiast Lea daje mu syna jeden po drugim. I czwarty syn, którego rodzi Lea dla Jakuba, ma imię Juda. I zobaczcie, co się dzieje. Dzięki temu, że Jakub przyjął i Rachelę, i Leę, pojawił się Juda. A z pokolenia Judy wyszedł król Dawid, a z pokolenia króla Dawida narodził się Mesjasz. To jest nasze życie. To jest słowo, które Pan Bóg chce nam zostawić na koniec. Także twoje życie ma te dwie twarze, te dwa aspekty. Ma piękną, pociągającą, przyjemną twarz Racheli i ma tą odrażającą, wstrętną twarz Lei. Są aspekty, które kochasz i akceptujesz, i są te aspekty, których byś się pozbył najszybciej, jak tylko możliwe, które ci każą cierpieć. Tak samo i w życiu małżeńskim jest. Są te elementy, które są atrakcyjne, pociągające, mają twarz Racheli, i te, które cię krzyżują i które cię upokarzają, mają twarz Lei. Powtarzam, gdyby Jakub pozbył się Lei, nie byłoby Judy, nie byłoby Mesjasza. Dzięki temu, że przyjął obydwa aspekty swojego życia, z tego wyłonił się Mesjasz. Zobaczcie, w Kościół tak samo ma tą piękną, atrakcyjną twarz Racheli, Kościół Światowych Dni Młodzieży, Kościół Ruchów Odnowy, Matki Teresy z Kalkuty, papieża Franciszka, a ma też okropny aspekt albo Kościoła zbyt sklerykalizowanego, sprowadzonego do instytucji, bezdusznego, albo zbyt zlaicyzowanego, gdzie nie ma wiary. Przyjmij, mówi Słowo Boga, przyjmij jedno i drugie. Przyjmij wszystko w życiu, a z tego narodzi się Mesjasz. Bóg z tego, co wydaje się nawet okropne, potrafi wyprowadzić dzieło sztuki. Zobaczcie Józefa i Maryję. Teraz będziemy to przeżywać. Józef zakochany jest w Maryi. Liczą dni, kiedy będzie mógł ją poślubić. Dla niej jest gotowy poszerzyć nawet swój warsztat pracy. Dla niej pracować. Kocha ją. Maryja jest szczęśliwa, że będzie miała Józefa za męża. Trafił jej się taki człowiek. Czekają i nagle wtargnięcie Boga w życie Maryi wszystko zmienia. Od momentu, kiedy anioł wchodzi w życie Maryi i mówi, Maryjo, znalazłaś łaskę, wdzięk, Bóg przyjął twoje piękno, będziesz matką Zbawiciela. Maria mówi, ale jak to się stanie? Przecież wiesz, że nie zaczęliśmy pożycia z Józefem. Nie bój się. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. I Maria na to mówi, zgadzam się, amen, fiat. I w tym momencie, kiedy zgadza się na propozycję Boga, przyjmuje słowo, zachodzi w ciążę. Jej życie się całkowicie zmienia. Od tego momentu nie będzie wiedziała, w którą stronę dalej idzie. Oddała wszystko w ręce Boga. Józef prędzej czy później dochodzi do świadomości jego, że z Marią się coś stało. Maria milczy. W jaki sposób ma wyjaśnić, wytłumaczyć to, że jest w stanie błogosławionym? No co powie narzeczonemu, że z Duchem Świętym ma to dziecko? Dlatego ona milczy, nie usprawiedliwia się, a Józef przeżywa najgorsze momenty życia. Mówi Pismo Święte, że zapada się w męską depresję, nie może spać. Myśli tylko przechodzą przez jego głowę koszmarne. On, dlaczego? Bo ta piękna Maryja, która ma dla niego twarz Racheli, którą chciał złączyć całe życie, nagle pokazuje mu oblicze Lei. Ta najbliższa osoba jakby mu wbiła nóż w plecy. Józef traci serce do Maryi. I on mówi tak, można byłoby zerwać zaręczyny, ale w tym momencie Maryja będzie narażona na zniesławienie. Co to znaczy zniesławienie? Kamienowanie, ostracyzm. Okazała się niewierna w narzeczeństwie. Prawo Starego Testamentu pod tym względem jest bezwzględne. Dlatego Józef postanawia, wywiozę ją gdzieś, w góry, do najdalszych krewnych i ona sobie urodzi to dziecko, już nie chce mieć z nimi nic wspólnego, już nie chce ich widzieć. I w tym momencie, kiedy Józef przeżywa najkoszmarniejsze momenty życia, nie może spać, Bóg przychodzi do Józefa i mówi, nie bój się, Józefie, przyjmij, bo to, co jest w Maryi, jest od Boga. I Józef opiera się o Słowo Boga. I całe życie będzie się opierał o Słowo Boga. Jego wiara, jego zaufanie do Boga pozwoli mu otoczyć bezpieczeństwem świętą rodzinę. Całe życie będzie służył silnym ramieniem dla Maryi i będzie kochał Jezusa, opierając się o Boga, o to słowo przyjmij. Wiara to jest przyjmowanie. Zobaczcie, Boże Narodzenie za kilka dni. Co to znaczy Boże Narodzenie? Zjeść rybę? Powiesić bombkę? Uniknąć niestrawności? Potem będziecie mieli znowu wrażenie święta, święte i po świętach? Nie. Boże Narodzenie to jest misterium, to jest tajemnica. Poprzez te rekolekcje, poprzez to słowo, poprzez to wszystko, co się tu działo, słowo, sakramenty, nasza obecność tutaj, Bóg zbliża się do każdego z nas i pyta się, przyjmujesz? Przyjmujesz? Chcesz przyjąć moje dziecko? Tu są niektórzy rodzice. Wiecie, co to znaczy przyjąć dziecko? To jest rewolucja w życiu. Nie będziesz miała już czasu tylko dla siebie. Nie będziesz myślał tylko o sobie, o swoim hobby. Przyjąć dziecko to znaczy zgodzić się, że Bóg dokona zmiany. Ale tak jak Józef, tak jak Maryja. Oni przyjęli propozycję Boga, wolę Boga. Wychodzą poza siebie samych, rzucają się w ręce Boga. Jesteś wolny. Możesz zrobić, co zechcesz. Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza. Nie zmusi nikogo, żeby go kochał. Tak samo jak nie można nikogo zmusić do szczęścia. Przyjmujesz? Jesteś gotowy przyjąć dzisiaj? I Rachele, i Leę, i błogosławieństwo, i krzyż? Jesteś gotowy oprzeć się na moim słowie, mówi Bóg? Przyjmujesz moje dziecko? Przyjmujesz mojego syna? Pozwolisz mu działać w tobie? Zmieniać cię?
W dzisiejszej audycji mogliśmy wysłuchać fragmentów rekolekcji akademickich, które odbyły się w parafii Ducha Świętego w Siedlcach. Te rekolekcje poprowadził ceniony rekolekcjonista ksiądz Robert Skrzypczak, kapłan archidiecezji warszawskiej. Bardzo Państwa pozdrawiam, życzę dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Polski Kościół zależy od nas.
W co wierzysz?
Co myślisz?
Co czujesz? Ku jakim wartościom zmierzasz?
W oparciu o co budujesz?
Drogami młodości.